A gdy on w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich. Wtedy rzekł do nich: gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień i odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. I rzekł do nich: któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co podać. A tamten z mieszkania odpowie mu: nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. Powiadam wam, jeśli nawet nie dlatego wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołaczcie, temu otworzą, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu skorpiona? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. To jest Boże Słowo. Więc zakończyliśmy kilka tygodni temu omawianie modlitwy pańskiej, tej wzorcowej modlitwy, którą Pan Jezus nauczył swoich uczniów. I dzisiaj zajmiemy się tą drugą częścią, wersetami od 5 do 13. Pan Jezus uczy nas, jak mamy się modlić. I zanim przejdziemy do tego fragmentu, to przypomnijmy sobie dwie takie podstawowe, czy bardzo ważne rzeczy odnośnie modlitwy, której naucza Pan Jezus w tym miejscu. Modlitwa pańska nie jest skierowana do osób, które można by generalnie określić jako osoby wierzące w Boga. Tak, osób, które deklarują wiarę w Boga, za czym nic nie idzie, albo niewiele idzie, albo nie mają zbyt wielkiego pojęcia na temat Boga, to jest sporo. Więc nie jest to modlitwa skierowana do takich ludzi, jest to modlitwa skierowana do uczniów Pana Jezusa Chrystusa. Oczywiście nikomu nie można zabronić modlić się tymi słowami, prawda? Więc nie powinniśmy zabraniać, ale musimy mieć świadomość, że Bóg, jeżeli ta modlitwa wypływa z serca i z ust uczniów Pana Jezusa Chrystusa, to Pan Bóg ją honoruje. Ale jeżeli ta modlitwa wypływa właśnie z ust takiej osoby generalnie wierzącej w Boga, to taka osoba nie może mieć tej pewności, czy nie ma tej pewności, że Bóg odpowie na tą prośbę, na tą modlitwę. I druga sprawa tutaj znowu jest ważna, że jest to jakby kolejny argument pokazujący, że jest to modlitwa, czy sposób, w jaki uczniowie mają się modlić, a nie generalnie ludzie, którzy wierzą, że Bóg istnieje. Ponieważ tutaj jest to modlitwa skierowana do Ojca. I tylko uczniowie Pana Jezusa Chrystusa przez wiarę właśnie w Niego są Bożymi dziećmi i mogą tak do Boga się zwracać. I ta relacja między uczniami Jezusa a Bogiem, Ojcem, jest właśnie relacją ojcowską. Tak, Ojciec, Bóg jest naszym niebiańskim Ojcem. Natomiast w przypadku innych osób ta relacja właśnie tak nie wygląda. Więc jest to, Jezus naucza swoich uczniów, jak mają się modlić. I zrozumienie tego podobieństwa, ponieważ Pan Jezus zaczyna podobieństwem pewnym, mówiąc o człowieku, do którego przybył przyjaciel i którego trzeba ugościć. Tak? Ta kultura śródziemnomorska, czy tamta kultura Bliskiego Wschodu była bardzo gościnna. To było ugoszczenie osoby, która przyjeżdża do nas, czyli gościa, było sprawą honoru, w zasadzie. To było bardzo ważną sprawą, więc jeżeli właśnie przyjechał do tego człowieka gość, przyjaciel, no to widać, że on chciał zrobić wszystko, żeby nakarmić tego człowieka, żeby zapewnić mu miejsce, żeby dać mu nocleg, żeby go odpowiednio przyjąć. Możemy sobie pomyśleć o Abrahamie, który gdzieś tam siedział pod dębem, tak, i zobaczył, że idą ludzie. I od razu pobiegł, żeby jedzenie przygotować dla nich, bo chciał ich ugościć, bo taka kultura, prawda? Więc Abraham nie wiedział, że aniołów gościł. Więc to było bardzo ważne, ugościć kogoś, człowieka, który do nas przyjeżdża i który jest w podróży. Więc nie jest to jakaś drobna rzecz, prawda? Ta potrzeba jest ogromna, jest wielka. I tutaj widzimy, że ten człowiek no, puka i nie odpuszcza. I nie odpuszcza, bo jego potrzeba jest wielka. Można powiedzieć, że zachowuje się bardzo natrętnie, namolnie, tak? Ale on po prostu wie, że to jest bardzo ważne. On chce być tym gospodarzem, który właściwie podejmuje swoich gości. I dalej dlatego natrętnie puka do drzwi, natrętnie prosi o pożyczenie chleba. I to nam pokazuje, czym modlitwa nie jest. To nam pokazuje, czym modlitwa nie jest. To nas uczy, że modlitwa do Boga, do Ojca nie jest formą magicznego zaklęcia typu stoliczku nakryj się lub sezamie otwórz się. Modlitwa nie jest właśnie takim zaklęciem, że kiedy je wypowiemy, to będziemy mieli natychmiast wszystko to, czego potrzebujemy. Modlitwa nie jest magicznym zaklęciem, nie wystarczy jej wypowiedzieć, a natychmiast Bóg zrobi to, o co wołasz. I Jezus nas na to przygotowuje właśnie poprzez to podobieństwo. No dobrze, ale Alina powiedziała świadectwo przed chwilą, które przeczytam. Dojdziemy do tego. W Piśmie Świętym mamy przykłady tego, że nie zawsze Bóg odpowiadał natychmiast. Apostoł Paweł mówi nam, że modlił się ile razy, żeby Bóg zabrał cierń z jego ciała? 3 razy. I Bóg powiedział nie. Dziecko Dawida zachorowało, śmiertelnie zachorowało. I Dawid padł na twarz przed Bogiem, płakał, modlił się, pościł. Ile czasu? 7 dni. 7 dni. Dziecko zmarło. Oczywiście jest pewien kontekst tej historii, ale przez 7 dni leżał i Bóg nie odpowiedział na jego prośbę. Śmierć dziecka była karą za jego grzech. Możemy też widzieć naszego Pana, który jest w ogrodzie Getsemane, który zmaga się, ponieważ ma zostać wydany na ukrzyżowanie, będzie musiał złożyć swoje życie w ofierze i to jest dla niego ciężki czas. Był w ogrodzie i modlił się. Modlił się przez 1 godzinę, zabrał ze sobą swoich uczniów, żeby razem z nim trwali w modlitwie, żeby go wspierali. Przyszedł po godzinie, patrzy, śpią. Wrócił, o co się modlił? O to samo. Dlaczego się modlił o to samo? 3 raz też się modlił o to samo, ponieważ nie otrzymał tego, o co zabiegał, o co prosił. Dopiero za 3 razem Bóg odpowiedział, czy po 3 godzinie Bóg odpowiedział na jego wołanie. Bóg zaspokoił jego potrzebę. Więc musimy być przygotowani na to, że odpowiedź Ojca nie zawsze będzie natychmiastowa na nasze prośby. Jeśli tak się dzieje i nie otrzymaliśmy natychmiast tego, czego potrzebujemy i o co wołamy, to musimy pamiętać, że Bóg ma dobre powody, żeby tak właśnie się stało. Bóg ma dobre powody, żeby opóźnić swoją odpowiedź. My możemy ich nie rozumieć, my możemy ich nie dostrzegać, nie widzieć, ale to wcale nie znaczy, że takich powodów nie ma. Jesteśmy ograniczeni w swoim rozumieniu, jesteśmy ograniczeni w swoim postrzeganiu. Bóg natomiast widzi wszystko i wie wszystko i wszystko czyni dobrze i we właściwym czasie. Ten przyjaciel, do którego zwrócił się ten człowiek o pomoc, miał słuszne... Ten przyjaciel, który miał pożyczyć te chleby, no miał słuszne powody do tego, żeby odmówić temu przyjacielowi tych chlebów. Była późna pora, tak? Już wszyscy spali, no drzwi były zamknięte, więc wstanie i pożyczenie tych chlebów, no to związało się z zamieszaniem w całym domu. Podobnie jest z Bogiem. Mogą być powody, słuszne okoliczności, które widzi tylko Bóg ku temu, by odmówić nam w tym czasie, czego potrzebujemy i o co wołamy. I Pan Jezus przygotowuje nas na to. I uczy nas, żebyśmy się nie zniechęcali. Żebyśmy się nie zniechęcali tym, że od razu Ojciec nie da nam tego, czego potrzebujemy i o co prosimy. Ostatecznie widzimy, że ta historia kończy się happy endem. Ta potrzeba zostanie zaspokojona. Ten człowiek otrzyma te chleby. Więc, ale to podobieństwo przygotowuje nas na to, że nie zawsze ta odpowiedź będzie tak szybka, jakbyśmy tego się spodziewali czy oczekiwali. Czasami ta odpowiedź będzie rozciągnięta w czasie. Dlaczego ten przyjaciel odpowiedział na prośbę o chleby? Mamy dwie możliwości. Jeśli nie dlatego, że był jego przyjacielem, a przyjaciele pomagają sobie, to na pewno dla natręctwa tego człowieka, który prosił, który pukał do jego domu, który zamieszanie robił. Ten człowiek, który potrzebował tych chlebów, nie odwrócił się na pięcie i nie powiedział, nie to nie, bez łaski. Prawda? Pójdę do kogo innego. On dalej pukał i prosił, aż w końcu przyjaciel się ugiął i dał mu to, czego potrzebował. Pewien młody człowiek powiedział swojemu ojcu, że chciałby mieć wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Ojciec odpowiedział, więc synu, módl się do Boga, bo tylko Bóg może dać wiarę. Na co ten młodzieniec powiedział, ale ja już się modliłem raz i nic się nie wydarzyło. Więc ojciec powiedział, nie przestawaj się modlić, módl się codziennie do momentu, kiedy ta prośba zostanie zrealizowana, kiedy w twoim sercu zrodzi się wiara w Pana Jezusa Chrystusa i wtedy już nie będziesz musiał prosić. Ale dopóki tego nie masz, to wołaj. I Pan Jezus zachęca nas właśnie do takiej postawy, do postawy w modlitwie w pewnym sensie natrętnej. Do postawy uporczywej modlitwy, do wytrwania w proszeniu. Dlaczego? Ponieważ taka postawa jest skuteczna. Najprościej mówiąc, ona jest bardzo skuteczna. Pan Jezus mówi, proście, szukajcie, kłaczcie. I za chwilę dopowiada, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, ten znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Więc powód jest prosty. Dlaczego mamy to robić? Ponieważ to działa, to jest skuteczne. Jest bardzo skuteczne. Pewnemu młodemu człowiekowi rodzice mówią, żeby szedł myć zęby, a później żeby poszedł spać. Na co on odpowiada, że on chce jeść jeszcze kolację. Kolacja była godzinę wcześniej, a on znowu chce jeść. Na to rodzice mówią, nie, już jest za późno, prawda? Już trzeba się położyć spać, kolacja już była wcześniej, trzeba było się najeść. No to, ten młody człowiek mówi, no to on jogurt chce jeszcze zjeść. Nie, spać. I się zaczyna. Płacz i jęczenie. Ja chcę jogurt. Chcę jogurt. I ponieważ rodzice znają to swoje dziecko, wiedzą, że przez najbliższą godzinę, jeśli nie dostanie, to on będzie ciągle z tym jogurtem, cały czas jęczał. W końcu więc ulegają, dają mu to, czego chce, zjada ten jogurt i idzie spać. Więc widać, że no, rodzice w końcu odpuszczają. Tak? To pokazuje nam, że to jest skuteczne. To jest skuteczne. Ale Pan Jezus mówi nam jeszcze, pokazuje nam drugi powód, dla którego powinniśmy nie zniechęcać się i trwać w proszeniu czy wołaniu do Boga. Jezus posługuje się tutaj kolejnym podobieństwem, pokazuje reakcję ojców na prośbę ich dzieci. synów. Jeśli syn prosi o chleb, dobry ojciec nie daje swojemu synowi kamienia. Dobry ojciec daje mu chleb, czyli to, o co syn prosi. Więc jeżeli ta zasada odnosi się do ludzi, którzy z natury są źli, którzy z natury są grzeszni, są zaprzedani grzechowi, a mimo to potrafią dobre dary dawać dzieciom swoim, to tym bardziej jest to prawdą odnośnie niebieskiego Ojca, który jest z natury dobry. Tak? Bóg w swojej naturze jest święty, Bóg w swojej naturze jest sprawiedliwy, ale też Bóg w swojej naturze jest dobry. Dlatego musimy pamiętać o tym, że Bóg daje dobre rzeczy. Ale to nie oznacza, że Bóg daje rzeczy, które dla nas wydają się dobre. On daje dobre rzeczy zawsze, to znaczy takie, które według Niego samego są dobre dla nas. Nie wszystko, co nam się wydaje dobre z Bożego punktu widzenia, takim jest. Załóżmy, że mamy człowieka, który potrzebuje pieniędzy. Więc wydaje mu się, że to, czego potrzebuje, to wygrana w totolotka. Wygra te parę milionów i te jego problemy finansowe zostaną zaspokojone. I to mu się może wydawać dobre, ale z Bożego punktu widzenia Bóg wie, że takie rozwiązanie jest niedobre. Dlaczego? Oczywiście ten jeden problem finansowy zostanie rozwiązany, ale w jego miejsce pojawi się 50 innych gorszych problemów związanych z pieniędzmi. I ostatecznie ten człowiek będzie żałował, jeżeli by wygrał, by żałował tego, że wygrał. I jest wielu takich ludzi, którzy wygrali, a później tego żałowali. Bo te pieniądze, tam to mnóstwo pieniędzy zniszczyło ich życie. Zniszczyło ich. Więc Bóg daje dobre rzeczy. I Bóg nie uchyla się, nie krzywi się, kiedy Jego dzieci, kiedy uczniowie Pana Jezusa przychodzą do Niego z prośbami. On jest gotowy dać im to, czego potrzebują. Jest gotowy im dać to, co jest dla nich dobre. Łukasz mówi nam, że Bóg da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Co to znaczy? W Ewangelii Mateusza jest podobny fragment, ale Mateusz mówi troszeczkę inaczej. Ojciec mówi, ojciec da dobre rzeczy tym, którzy Go proszą. Więc jakoś musimy te fragmenty połączyć ze sobą. One muszą się jakoś uzupełniać. I one uzupełniają się w rzeczy same. Jeśli popatrzymy na naukę Pisma Świętego, otrzymanie Ducha Świętego jest czymś dobrym. Nawet bardzo dobrym. Dawid, kiedy zgrzeszył z Batszebą, wołał do Boga, błagał Boga, aby ten nie odbierał mu swojego Ducha Świętego. Dawid rozumiał, co to znaczy. Kiedy Pan Jezus miał odejść, kiedy mówił o swoim odejściu, to powiedział, że lepiej dla uczniów jest, kiedy On odejdzie, bo kiedy On odejdzie, to pośle, to Duch Święty przyjdzie, to On pośle Ducha Świętego. Więc to pokazuje nam, że przyjście Ducha Świętego jest bardzo dobrą sprawą. Duch Święty, musimy pamiętać, że jest Bogiem, jest osobą. Więc kiedy Jezus mówi, że Ojciec da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą, to znaczy, że obrazowo można powiedzieć, cały Boży skarbiec jest otwarty dla Jego dzieci i mogą przychodzić i brać z Niego. To danie Ducha Świętego pokazuje nam gotowość Ojca do dania tego, co najlepsze, tego, co najcenniejsze, co najwspanialsze. Nie ma większego daru, jaki człowiek może otrzymać od Boga, jak Duch Święty. Otrzymanie Ducha Świętego jest równe życiu wiecznemu, równe dziedzictwu w niebie. Więc taka jest postawa naszego niebiańskiego Ojca względem swoich dzieci, czyli uczniów Jezusa Chrystusa. On jest właśnie takim Ojcem, który daje dobre dary swoim dzieciom. Dlatego nie zniechęcaj się, jeśli poprosisz Boga o coś i nie dostaniesz tego od razu. Wołaj dalej. Jeśli jest to coś, czego naprawdę potrzebujesz, to we właściwym czasie otrzymasz to. Bóg się nigdy nie spóźnia. Proś dalej, nie zniechęcaj się. Pamiętaj o tym, że uporczywe trwanie w modlitwie jest skuteczne. Pamiętaj o tym, że Bóg jest dobrym Ojcem, że jest najwspanialszym Ojcem, który jest dobry i który zawsze daje wyłącznie dobre rzeczy. Jakub w swoim liście napisał: wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Bóg jest zawsze dobry i zawsze daje wyłącznie dobre rzeczy. I tutaj dochodzimy do bardzo ważnego i praktycznego pytania. Czy to znaczy, czy to właśnie to czego nas uczy Pan Jezus, żeby nie zniechęcać się, żeby wołać, żeby uporczywie wołać, czy to znaczy, że otrzymamy od Ojca wszystko, o co prosimy, jeśli tylko wytrwale będziemy o to prosić? Czy na przykład, jeśli jesteśmy chorzy i uporczywie będziemy prosić o uzdrowienie, to Bóg w końcu nas uzdrowi? Czy jeśli będziemy modlić się o czyjeś zbawienie, wystarczająco wytrwale, to czy w końcu Bóg uczyni to, o co prosimy i zbawi tę osobę, o którą się modlimy? Są to bardzo ważne pytania. Bardzo wiele osób dzisiaj sobie zadaje to pytanie. Jaka jest odpowiedź? Tak. Odpowiedź jest pozytywna, jak najbardziej pozytywna. Ale jest ale. Żeby nie uważać. Jest jedno ale. Bóg zrobi to, jeżeli tylko to jest dobre w Jego oczach. To znaczy, jeżeli to jest zgodne z Jego świętą wolą, z Jego zamysłem. Pamiętajmy o tym, że Bóg widzi więcej niż my, rozumie więcej niż my, dlatego Jego ocena jest zawsze właściwa. Nasza jest tylko cząstkowa, w związku z tym niepełna. A Jego ocena jest pełna, ponieważ Bóg widzi i wie wszystko. Więc jeżeli jest to coś, co w Bożych oczach jest dla nas dobre, to da nam to, o co wołamy. A jeżeli nie, to tego nam nie da. Musimy też pamiętać, że Bóg jest Bogiem suwerennym. On czyni, co zechce. On nie jest w jakiś sposób zobligowany nami. My prosimy i tu musimy o tym zapamiętać. To jest ważne słowo, prosimy. Nie żądamy, ale prosimy. To znaczy, że Bóg może to spełnić lub nie. Ale musimy też pamiętać, że Bóg jest dobrym Ojcem i że chce zaspokajać te nasze potrzeby, że chce dawać to, o co wołamy. Oczywiście, jeżeli to są dobre rzeczy, według Jego punktu widzenia. Paweł wołał 3 razy do Ojca o zabranie ciernia z Jego ciała, a Bóg powiedział nie. I nam może się to wydawać okrutne, ale musimy pamiętać o tym, jaki jest Bóg, że Bóg jest dobry, święty i sprawiedliwy. I to, że nie zabrał tego ciernia, było dla Pawła dobre, mimo że powodowało cierpienie. Widać, były jakieś okoliczności, które znał Bóg, że tak postanowił zrobić i to było dobre. Ale mamy też inny przykład. Jakub w swoim liście przypomina nam proroka Eliasza. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Więc widzimy, że Bóg odpowiedział na wołanie Eliasza, na jego usilną modlitwę i spełnił to, o co Eliasz prosił. Więc w jednym przypadku Bóg odmówił, a w drugim przypadku Bóg spełnił prośbę. Więc jeżeli coś jest dobre z Bożej perspektywy, to Bóg na pewno nam tego nie odmówi. Dlatego powinniśmy usilnie, wytrwale, uporczywie wołać i nie zniechęcać się, jeśli od razu nie otrzymaliśmy, czy nie otrzymamy tego, o co prosimy. W końcu nigdy nie myśl sobie, że twoja potrzeba, że twoja prośba jest zbyt mała lub zbyt duża, aby trafić Boga. Bóg nie jest zbyt wielki, by zaspokoić małą prośbę. I tutaj Alina nam dała świadectwo. Ani Bóg nie jest zbyt mały, aby zaspokoić wielką prośbę. Pismo zachęca nas, Pan Jezus zachęca nas, aby wszystkie nasze troski, czy swoje troski złożyć na Niego, gdyż On ma o nas staranie. Zrzucanie swych trosk na Boga jest oznaką ukorzenia się, jest oznaką pokory wobec Boga. A jeśli nie zrzucamy naszych trosk na Niego, to jest to oznaką naszej pychy. Nieważne, czy mówimy, że nasze potrzeby są małe czy wielkie, jeśli nie zrzucamy ich na Boga, to w ten sposób okazujemy Mu naszą pychę, kiedy sami, swoimi siłami próbujemy zaspokoić nasze potrzeby czy troski. W ten sposób okazujemy Bogu pychę. Więc jak wygląda Twoje życie modlitewne? Jak ono wygląda? Czy modlisz się codziennie? Czy codziennie składasz swoje troski na Niego? Czy jesteś wytrwały w modlitwie? Czy też może zniechęciłeś się i machnąłeś ręką i powiedziałeś, że już więcej nie będziesz się modlił? Więc jak wygląda Twoje życie? Niech ta nauka, którą nam tutaj przedstawia Łukasz, nauka Pana Jezusa Chrystusa, niech będzie zachętą do tego, żeby nie zniechęcać się, ale żeby trwać w modlitwie, ponieważ jest to skuteczne i ponieważ Bóg jest dobrym, niebiańskim Ojcem, który troszczy się o swoje dzieci i daje im dobre dary. Jest gotowy dać Ducha Świętego i zresztą to zrobił. Więc Bóg jest gotowy, nie krzywi się na nasze prośby, nie wzdryga się na nasze prośby. On jest gotowy i chętny do tego, żeby współdziałać, żeby pomagać nam. Amen.